Dobry wieczór, witamy pięknie. Tu druga godzina w naszym programie, dwie godziny dla radiowej rodziny. Program realizuje Rafał Polacki, kłaniamy się pięknie, Joanna Divina, Jurek Piasny i nasz gość, pan Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów, organizacji pozarządowej, której zależy bardzo mocno na pomocy konsumentom. Dzień dobry, panie Pawle.
Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór radiosłuchaczom i państwu w studio.
Witamy serdecznie.
Na stronie internetowej fundacji można przeczytać, że przed zakupem pralki lub ekspresu do kawy konsument we Francji sięga po Couchoisir. To jest magazyn wydawany przez francuską grupę konsumentów broniących praw konsumentów w sporach przeciwko korporacjom. A w Polsce konsument musi się mocno zastanawiać, która reklama jest bardziej wiarygodna, albo wierzyć w sponsorowany artykuł lub opinie innych konsumentów.
No, myślę, że te opinie innych konsumentów są wiążące i pytamy często wujka Stasia: wujek, powiedz, ta pralka dobra jest?
Nie, no dobra jest, to jest niemiecka pralka. Ona chodzi już u mnie 10 lat.
No i to już wystarczy, czyli w obecnych dostępnych narzędziach oceny produktów na rynku brakuje i wiarygodności, i rzetelności, a Fundacja Konsumentów, której pan jest prezesem, chce nam dać dostęp do niezależnej informacji konsumenckiej i nieopłacanej przez reklamodawców, czyli i rzetelnej, i wiarygodnej. Tak?
Dokładnie tak. No właśnie, wyobraźmy sobie, że jakby z całym szacunkiem do wszystkich naszych przyjaciół i rodziny, których pytamy o zdanie, ale że mielibyśmy możliwość za każdym razem, gdy podejmujemy jakąś decyzję zakupową, zapytać kogoś, kto faktycznie się na tym zna. No to jest, to zawsze było moje marzenie, tak? Żeby jak najbardziej racjonalnie i optymalnie podjąć decyzję. Ale jak to zrobić, jak jest taki szum informacyjny? Właśnie strasznie dużo informacji przekazują nam producenci, prześcigają się w tym, żeby dotrzeć do nas z jakimś przekazem. No z kolei, czy poleganie na właśnie opinii naszych znajomych czy przyjaciół jest słuszne, prawda? Elektryk, no, wszędzie widzi kable, tak? No, Czy wzięlibyśmy elektryka na przykład, żeby hydraulikę nam w domu robił? No i na tej samej zasadzie faktycznie dobrze jest mieć informację na temat produktów, która jest, czy też usług, która jest po prostu obiektywna. I w większości krajów na Zachodzie tego typu informacje, niezależną zupełnie, dostarczają organizacje konsumenckie, które przeprowadzają niezależne testy produktu. Niestety, w Polsce jakoś nigdy nie było wystarczająco dużo funduszy, żeby tego typu działalność stworzyć, utrzymać i dotrzeć z nią do konsumentów. Natomiast Fundacja Konsumentów, której mam, że tak powiem, przyjemność przewodzić, to jest organizacja, której udało się jakiś czas temu zdobyć środki z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. I dzięki temu w 2019 roku zaczęliśmy we współpracy z programem Food Rentgen robić wtedy, badać kasze gryczane i kasze jaglane, czyli żywność, pod kątem zawartości takiego kontrowersyjnego składnika, który się nazywa glifosat. Mm-hmm. To jest składnik, który na przykład znajduje się w słynnym Roundupie, czyli w takim środku chwastobójczym. No i niestety polscy rolnicy, niektórzy, ciężko powiedzieć dokładnie ilu i jaka to jest skala, ale używają tego środka na przykład do wysuszania zbóż. Co to powoduje? To powoduje, że potem ten szkodliwy dla ludzkiego zdrowia glifosat przedostaje się do surowca, tak, który z pola jest potem dostarczany dalej do producentów. No i dobrze, ostatecznie ale Pawle, do konsumentów.
Tak, ale my jako konsumenci, idąc do sklepu i wybierając kaszę gryczaną na obiad, nie mamy tej świadomości, nie mamy tej wiedzy.
No jakoś producenci nie chwalą się na opakowaniach.
Nie znajdziemy takich
zawiera
informacji.
Zawiera tamto i zawiera glifosat, tak? No tak, nie możemy prześwietlić tych produktów i dlatego tu się pojawia właśnie taka organizacja jak nasza, która chce pomóc konsumentom, żeby ta wiedza była, żebyśmy mogli dokonywać świadomych wyborów. A z drugiej strony też, żeby producenci no też jakby nie byli, no, no żeby mieli jakąś tam pozytywną presję do dobrych zmian, bo my wcale nie zakładamy, że producenci tutaj chcą jakoś oszukiwać konsumentów, oni mają jakieś swoje procedury. Natomiast trzeba mimo wszystko, dobrze jest mieć jakby taką organizację strażniczą, która potrafi patrzeć na ręce, no czy to biznesowi, czy czasem władzy, tak? No my w tym przypadku sprawdzamy, co się faktycznie dzieje na półkach sklepowych.
No świetnie, czyli sprawdziliście, które kasze są obarczone tą substancją, która jest trująca. To czy może nam pan powiedzieć, które to są kasze, których nie powinniśmy jeść, po które nie powinniśmy sięgać, bo mnie to akurat bulwersuje, bo jeśli ja idę do sklepu, który chwali się zdrową żywnością,
tak.
Jest to bardzo duża sieć, niemiecka dodajmy, i kupuję kaszę, która jest obarczona tym śmiertelnym, no bo tak trzeba to powiedzieć, w dużej ilości to pewnie śmiertelna dawka.
Ma glifosat w swoim składzie.
Tak. To ja nie chcę tam kupować tej kaszy. Które to są kasze?
Tak, może jeszcze opowiem, ile razy przebadaliśmy i zaraz do tego dojdę, bo my już kilka razy przebadaliśmy. Pierwsze badanie zrobiliśmy we wrześniu 2019. Potem wtedy zbadaliśmy kasze gryczane i jaglane. Potem powtórzyliśmy badanie jeszcze tych samych kasz jaglanych w styczniu 2020 roku, żeby też sprawdzić, co się przez te kilka miesięcy stało. I teraz po raz kolejny przebadaliśmy w grudniu 2020 te same kasze gryczane i te same kasze jaglane, żeby ponownie sprawdzić.
I jaki był
wynik? Żeby ten nasz oddech, że tak powiem, w stosunku do rynku był. I już mówię, za pierwszym razem w obu przypadkach i kasz gryczanych, i kasz jaglanych wybraliśmy po 10 produktów. I te 10 produktów były wybrane losowo już bez żadnej tam specjalnej filozofii spółek sklepowych. I potem już trzymaliśmy się tych samych 10 produktów. Jakie to są konkretnie produkty, to ja bym zachęcał wszystkich, żeby po prostu też weszli na naszą stronę testy.konsumenci.org i zapoznali się z raportami. Trzeba zapłacić 100 zł za każdy... Żartuję. Nie trzeba nic zapłacić. Nie trzeba nic zapłacić, chociaż trzeba faktycznie zostawić swój adres mailowy. Jeżeli ktoś oczywiście nie lubi, żeby do niego cokolwiek wysyłać, można się wypisać. Natomiast raport jest do pobrania bezpłatnie. I tam się dowiemy, które konkretnie kasze. No mogę zdradzić, że na przykład z dużej sieci niemieckiej typu Lidl czy dużej innej sieci tutaj w Polsce działającej o portugalskim rodowodzie, czyli Biedronka, ale też sporo innych. W tym mamy dwie kasze, które są produktami certyfikowanymi eko, tak? Więc takie kasze też w każdym, i gryczane, i jaglane zawsze się znalazły. I co znaleźliśmy? No więc w oryginalnym pierwszym badaniu kaszy gryczanej okazało się, że spośród tych 10 produktów, no zgadują państwo, w ilu znaleźliśmy glifosat?
We wszystkich.
No co ty, aż w tylu? Panie Pawle, jaki był wynik?
No aż tak źle nie jest, na szczęście. W 6 na 10 znaleźliśmy pozostałości glifosatu. Natomiast jeżeli chodzi o, no i niestety tego glifosatu, te normy były przekroczone. Jeżeli chodzi o kasze jaglane, to niestety było podobnie, czyli w 6 na 10 kaszach znaleźliśmy ten trujący glifosat.
Ale to było w roku 2019, tak? Kiedy rozpoczęliście to
badanie? I w 2020 na początku, w styczniu, kiedy powtórzyliśmy badanie kaszy jaglanej. Wtedy, czyli mieliśmy tak naprawdę dwie tury. W styczniu już tylko kaszę jaglaną badaliśmy. No i zarówno w gryczanej, jak i w jaglanej w 6 na 10 produktów, tak po prostu wybranych spółek sklepowych, okazało się, że znajduje się glifosat. Ale
no
są
dobrze,
też pozytywne.
I teraz jest taka sytuacja, gdzie wiemy, jaką mamy sytuację. No i czy państwo jako organizacja pozarządowa, konsumencka, zwróciliście się do producentów, żeby wycofali ten preparat?
Za każdym razem, jak znajdujemy tak zwany, przekroczony jest tak zwany najwyższy dopuszczalny poziom glifosatu, ponieważ tutaj to wszystko są, na to wszystko są konkretne normy, to za każdym razem, jak wykryjemy glifosat przekraczający ten najwyższy dopuszczalny poziom, przesyłamy informacje w dwa miejsca. Pierwszym miejscem jest główny inspektor sanitarny, robimy takie konsumenckie zgłoszenie, a drugim miejscem są sami producenci, czyli ci producenci, u których znaleźliśmy przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu. Co się stało? W tej pierwszej rundzie badań faktycznie producenci zaczęli reagować i zaczęli wycofywać te kasze ze swoich sklepów. Także było spore poruszenie. Również główny inspektor sanitarny jakoś tak przypadkiem, bądź nie, no nie wiem, nam wprost tego nie powiedzieli, natomiast zapowiedzieli, że w 2020 roku zamierzają przebadać kilkadziesiąt tysięcy próbek właśnie pod kątem glifosatu. Także wydaje się, że to poruszenie było faktycznie dosyć duże.
Dobrze, panie, proponuję teraz krótką przerwę i za chwilę po piosence wracamy do rozmowy.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Dziś rozmawiamy z panem Pawłem Rokickim, prezesem Fundacji Konsumentów, między innymi o niezależnych testach żywności. Przed przerwą mówiliśmy, jak wyglądały wyniki badań kasz gryczanej i jaglanej. Wiemy, że planują państwo przeprowadzenie badania kawy i herbaty pod kątem zawartości metali ciężkich i pestycydów. Mhm.
Tak, ale może zanim o tym, pięknie państwu gracie, muszę przyznać, ta piosenka, dawno jej nie słyszałem, poruszająca, tam był taki tekst, try and love again. To chciałbym powiedzieć jeszcze o tych wynikach najnowszych badań kaszy, bo może właśnie trzeba na nowo pokochać kaszę. No więc najnowsze wyniki tej kaszy gryczanej i jaglanej, którą przebadaliśmy, przypominam, w grudniu 2020 roku, pokazały nam, a pierwszy raport już opublikowaliśmy 3 tygodnie temu na temat kaszy gryczanej, że wydaje się, że sytuacja się poprawia. Tym razem w kaszy gryczanej jedynie w 3 produktach na 10 znaleźliśmy glifosat. No oczywiście nie jest to dobra informacja, ale tylko w jednym z nich było przekroczenie tej dopuszczalnej normy. Także nie jest najgorzej. I chciałbym też zapowiedzieć, można powiedzieć, premierę, bo za tydzień, 23 marca, opublikujemy ostatni z tego cyklu, jak na razie, raport dotyczący właśnie glifosatów kaszy jaglanej. Czy chcecie państwo zgadnąć, jak tam wygląda sytuacja?
Ale rozumiem, że już pan ma częściowe opinie.
Ja już mam wyniki, tak.
To poprosimy.
No dobrze, już mówię. 3 na 10 tak samo w przypadku kaszy jaglanej produkty miały przekroczenia. I bardzo zachęcam, tak jak mówię, za tydzień, nie chciałbym zdradzić jakby wszystkiego, to też będzie bezpłatnie dostępne na naszej stronie testy.konsumenci.org albo jeszcze łatwiej zapamiętać po prostu naszą stronę główną konsumenci.org. Tam w ogóle różne ciekawe rzeczy można znaleźć.
No dobrze, ale wróćmy może w takim razie jeszcze do tego projektu przeprowadzenia badania kaw i herbat. Czy państwo dostali jakieś niepokojące informacje? I kiedy będziemy mogli prześledzić efekty waszych badań?
Z tymi niepokojącymi informacjami to ja powiem tak, że ogólnie dla mnie jest niepokojącą informacją to, o czym wspomniałem na początku naszej rozmowy, czyli to, że na Zachodzie to nasi koledzy z organizacji konsumenckich robią dużo niezależnych testów produktów, no a w Polsce jakoś za bardzo o tym nie słychać. Także to jest niepokojące, czyli de facto nie wiemy do końca, nie ma takiej niezależnej kontroli rynku. Dopiero próbujemy stawiać pierwsze kroki tutaj, więc faktycznie będziemy w tym roku badać kawę i herbatę. Znowu wybierzemy 10 kaw mielonych i 10 herbat czarnych w torebkach. I tym razem przebadamy te produkty bardzo kompleksowo, zresztą na 4 rynkach, bo zbadamy je w Polsce, na Litwie, Łotwie i porównamy jeszcze, czy aby te produkty nie różnią się czymś od rynku niemieckiego. Także znowu można hipotetyzować, natomiast w tym przypadku będziemy mieli konkretną odpowiedź, czy tak jest, czy nie. I tę odpowiedź będziemy mieli przy rozeznaniu bardzo szerokiej grupy różnych substancji potencjalnie mogących zanieczyszczać te produkty, czyli około 500 różnych pozostałości pestycydów, związki fenolowe, metale ciężkie. Także to będzie bardzo kompleksowa analiza. No tutaj na raport trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. To jest projekt finansowany przez Komisję Europejską w takim programie konsumenckim i to jest roczny projekt, więc musimy jeszcze troszeczkę nad tym popracować. W październiku tego roku można się spodziewać opublikowania wyników.
No tak, żeby nam nie zostało tylko picie samej wody, ale pewnie za wodę też się zabierzecie w najbliższym czasie.
Nie będę zdradzał wszystkiego, natomiast... No nie, naprawdę, proszę Państwa, nie jest to taki prosty temat. My byśmy chcieli badać dużo i dawać konsumentom faktycznie tą niezależną informację, ale nie przeskoczymy jednego prostego tematu, czyli finansowego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to taka ciekawostka, no ale polskie organizacje konsumenckie, jak je porównać z kolegami właśnie w Europie Zachodniej, z takimi liderami, polskie organizacje konsumenckie są ponad 100 razy mniej dofinansowane niż liderzy w Europie.
No to przykra
wiadomość. Powtórzę, 100 razy mniej, 100 razy mniej.
Dobrze, panie Pawle, a w jaki sposób może pan namówić do aktywności samych konsumentów? Jak my mamy otwarcie, bezpośrednio wyrażać swoje zdanie na temat na przykład o zatrutej kaszy, kawy czy herbaty, no zatrutej żywności?
To znaczy, może tak być, może niektórzy konsumenci faktycznie śledzą to, co się dzieje w jakiś tam sposób bardziej konkretny, to wtedy bym zachęcał, żeby dawać nam jakiś sygnał też, tak? Jak adres kontaktowy, mailowy jest na naszej stronie, można zawsze dać nam znać, natomiast oczywiście te niepokojące sygnały trzeba też zgłaszać odpowiednim instytucjom, takim jak Główny Inspektor Sanitarny, który tutaj odpowiada za tego rodzaju sygnały, chyba że mówimy o jakichś na przykład nieuczciwych praktykach handlowych. Wtedy odpowiednią instytucją jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wspominał pan o tym, że to wszystko kosztuje, te wasze badania i że jesteście niedofinansowani. Ale też mówił pan o tym, że takim wzorem dla was są organizacje konsumenckie w Niemczech. Rozumiem, że tamten rynek się rozwijał praw konsumenckich od wielu, wielu lat, a my na razie w sumie jeszcze raczkujemy.
No nie tylko w Niemczech i faktycznie na zachodzie Europy, ale nie tylko na zachodzie. Można wziąć przykład na Czech, gdzie bardzo dobrze funkcjonuje organizacja D-Test, która tylko że ta organizacja przez kilkanaście lat była dotowana kwotą około 250 tysięcy euro rocznie i dzięki temu faktycznie rozwinęli dokładnie tę działalność, o której mówimy, czyli niezależne testy produktów. Kilkadziesiąt tysięcy osób subskrybuje ich magazyn, bo z reguły to się kończy na wydawaniu jakiegoś magazynu. No i dzięki temu oni mogą faktycznie na większą skalę prowadzić te niezależne testy produktów. Ale w Polsce nigdy nie było takiego systemowego dofinansowania organizacji konsumenckich. Może dodam, że my mamy pomysł, jak rozwiązać ten problem. I ten pomysł jest bardzo prosty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na nieuczciwych przedsiębiorców kary. Wystarczyłoby powiązać te kary, które nakłada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z jakimś zadośćuczynieniem dla konsumentów. Czyli my proponujemy i stworzyliśmy konkretną oficjalną propozycję, którą przedstawiliśmy już do UOKiK-u, na stworzenie państwowego funduszu ochrony konsumentów, z którego tego typu inicjatywy i tego typu organizacje mogłyby być finansowane dla dobra nas wszystkich konsumentów. Bo nie zapominajmy, konsumentami jesteśmy wszyscy.
Tak, dokładnie tak. Panie Pawle, bardzo dziękujemy za rozmowę. Prezes Fundacji Konsumentów, pan Paweł Rokicki, dzisiaj odpowiadał na nasze pytania, a my zachęcamy słuchaczy do tego, byście państwo zerknęli na stronę fundacji, no i sprawdzili właśnie wyniki tych niezależnych testów żywności. Czekamy na kolejne informacje od pana. Pozdrawiamy pięknie. I dużo zdrowia.
Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy, zdrowej żywności, zdrowego życia, dużo zdrowia wszystkim, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.